Zaczęliśmy w pierwszą niedzielę stycznia orędziem noworocznym i ono brzmiało dla nas rok 2021 rokiem przylgnięcia do Boga. I to nie był taki plan, że jest pierwsza niedziela roku w ogóle, że trzeba coś fajnego albo mądrego powiedzieć. Ale to rzeczywiście było takie Boże przesłanie dla nas, żebyśmy ten rok wykorzystali do tego, żeby przylgnąć do Boga, żeby to nie była jakaś teoretyczna myśl z Kościoła, która gdzieś tam jest z tyłu głowy, ale żebyśmy najlepiej każdego dnia, kiedy się modlimy, powiedzieli: Panie Jezu, chcemy przylgnąć do Ciebie, chcemy się przykleić do Ciebie. Tak jak zakochani, chcieliby się przykleić i nigdy się nie odkleić i być tak blisko siebie, jak to jest możliwe. I to jest ta myśl, to przylgnięcie do Boga. Pamiętacie ten obraz z Jeremiasza, jak pas przylega do bioder tego, który go nosi. On jest taki przylgnięty, on jest taki przyklejony, on jest tak blisko, jak to jest możliwe. I zaczęliśmy od tego, żebyśmy w tym roku chcieli być tak blisko Boga, jak to jest możliwe. Dzisiaj będziemy czytać z 25 rozdziału Mateusza między innymi. I tam jest taka historia, którą dzisiaj nie będziemy się zajmować, o 10 pannach. I ta historia mówi, że 5 było głupich, 5 było mądrych. I z tyłu głowy wierzący ludzie mają taką myśl, no te głupie były głupie, bo zasnęły, a te mądre były mądre, bo nie zasnęły. A tam nie jest tak napisane. Wiecie, jak tam jest napisane w tej historii? I zdrzemnęły się wszystkie. Wszystkie. I te głupie spały, i te mądre spały. I czasami ludzie dzisiaj reflektują się i mówią, no przespaliśmy jakiś dobry czas dla Kościoła. Przespaliśmy, wiele zborów przespało taką wolność, jaką mieliśmy w Polsce, jakiej ja nie zobaczyłem chyba w żadnym innym miejscu, w którym byłem. Ale nawet jeżeli coś przespaliśmy i straciliśmy, to nie możemy z tego powodu machnąć ręką i powiedzieć, no cóż, już się nic nie da zrobić. Biblia nas uczy o tym, że Bóg wynagradza te lata, które pożarła szarańcza. Czyli nawet jeżeli coś straciliśmy i zaniedbaliśmy, to Pan Bóg może nam to wynagrodzić, może nam pomóc się zrehabilitować, nadrobić. Wszystko nie są najlepsze słowa. Właśnie to, co straciliśmy, ale to nam się nie przydarzy. To będą nasze wybory, to będą rzeczy, które świadomie zdecydujemy się zrobić. I później w połowie stycznia mówiliśmy o tym, że żeby przylgnąć do Boga, musimy przylgnąć do Jego słowa. Bo skąd wiemy, jak żyć? Skąd wiemy, jak Bogu się podobać? Wiecie, są ludzie, którzy, no na przykład niektóre kobiety bardzo nie lubią koloru czerwonego. No jak ktoś będzie chciał przylgnąć do swojej żony, która nienawidzi czerwonego i kupi jej coś czerwonego, no to skutek będzie odwrotny do zamierzonego, nie? I my nie możemy kochać Boga na wymyślony przez siebie sposób. My musimy znać Słowo i wiedzieć, co się naszemu Bogu podoba, i my musimy znać Słowo i wiedzieć, co naszemu Bogu się nie podoba. Wiedzieć, co robić, żeby do Niego przylgnąć, i wiedzieć, czego nie robić, żeby Go nie zasmucać, żeby nie było Mu przykro. A więc, jeżeli chcemy przylgnąć do Boga, musimy przylgnąć do Jego Słowa. Pokochać to Słowo, żyć tym Słowem, czytać go każdego dnia. Nie dlatego, że trzeba, ale dlatego, że ono jest miłością Twojego życia, treścią Twojego życia, pragnieniem Twojego życia. Bo wtedy mówiliśmy o tym, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i ono było Bogiem. Nie możesz kochać Chrystusa i nie kochać Jego Słowa. Nie możesz kochać Słowa, a nie kochać Chrystusa. Te rzeczy są związane ze sobą. Jest jeszcze trzecia rzecz, która jest z tym związana i o tym dzisiaj będziemy mówić. I tytuł tego kazania brzmi Rok 2021 Rokiem przylgnięcia do służby. Wiecie, służba, Słowo i Pan Bóg to jest taka całość, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty. To jest całość. Tego nie da się oddzielić, tego nie da się odsunąć, tego nie da się traktować niezależnie. Tak jak słońce i światło i ciepło. Tych rzeczy nie da się oddzielić. Te rzeczy bez siebie nie istnieją w ogóle. Tak jak duch, dusza i ciało. One są tak przeniknięte przez siebie, że nawet nie potrafimy tego rozdzielić, nawet nie potrafimy tego zrozumieć, gdzie kończy się ducha, zaczyna się dusza. Te rzeczy są tak ściśle ze sobą związane. I tak nasz Bóg, Jego słowa i służba dla Niego są ze sobą związane. One tworzą jedną całość. Wiecie, czym różni się człowiek od zwierzęcia? Właśnie tym, że zwierzęta nie są stworzone na obraz i podobieństwo Boże. Zwierzęta mają duszę i mają ciało, ale Pan Bóg powiedział: uczyńmy człowieka podobnego do nas. I to, co różni nas, ludzi, od reszty stworzenia, to jest to, że mamy tą boską cząstkę w sobie. To, że jesteśmy i możemy być twórczy. Zwierzęta, gdyby było lato i gdyby tu chodziły przed płotem alpaki i przyglądalibyśmy się im, to zobaczylibyśmy, że one jedzą, a potem trawią, a potem jedzą, a potem trawią, a potem jedzą, a potem trawią, a potem śpią, a potem jedzą, a później trawią i śpią. No i jeszcze w międzyczasie się rozmnażają. I to jest zwierzę. Wiecie, Pan Bóg nie chciał i nie chce, żebyśmy byli podobni do zwierząt. Bóg włożył w nas to coś, tą cząstkę siebie, że jesteśmy inni niż zwierzęta, że mamy inne możliwości niż zwierzęta. Znacie takie zwierzę, które budowało kiedyś wiszące ogrody albo coś w tym stylu? No nie, zwierzęta kojarzą nam się z tym, że jedzą i trawią, jedzą i śpią, jedzą i trawią, jedzą i śpią i czasami się rozmnażają. Nie wiem, czy mam odwagę to powiedzieć, ale niektórzy ludzie żyją jak zwierzęta. Całe ich życie kręci się tylko wokół tego, żeby jeść, spać, spać, jeść, wypocząć, no i rozmnażać się i jeść. I to, co Pan Bóg chce i czego też chce nas nauczyć dzisiaj, to właśnie to, że nie postawił nas na tej planecie, żebyśmy byli jak zwierzęta, żebyśmy byli jak gąsienica, która kojarzy nam się z tym, że gdzie ją zobaczymy, to zostawia zgliszcza po sobie, to taka mała szarańcza. Przychodzi, wszystko jest piękne, zielone, kwitnące i pachnące, jak odchodzi, to są zgliszcza. Jeżeli znamy z Biblii obrazy tych miejsc, gdzie pojawiła się szarańcza, to właśnie zawsze tak wyglądało, że wszystko było zielone, kwitnące, pachnące, owocujące. A potem przychodziła szarańcza, zażarła wszystko. Zostały suche łodygi, które często już nawet nie miały w sobie możliwości, żeby się odbudować. Przeczytajmy historię z obiecanego 25 rozdziału. Mateusza. Czytam od wiersza 14. Będzie bowiem jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpił ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. I rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę rzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I Ewangelia według Łukasza, rozdział 19. I czytam od wiersza 11. A gdy oni tego słuchali, powiedział im dodatkowo podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni mniemali, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Rzekł więc: pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć królowanie i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich i dał im 5 min i rzekł do nich: obracajcie nimi, aż powrócę. Lecz poddani nienawidzili go. Wysłali więc za nimi poselstwo z tymi słowy: nie chcemy, aby ten królował nad nami. A gdy on, objąwszy królowanie, powrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile kto zarobił. Zjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła 10 min zysku. Rzekł do niego: dobrze, to dobrze, sługo dobry. Przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc: Panie, mina twoja przyniosła 5 min. I rzekł do niego: także i ty bądź nad 5 miastami. A inny przyszedł i rzekł: Panie, oto mina Twoja, którą trzymałem w chustce. Bałem się bowiem Ciebie, żeś człowiekiem surowym, bierzesz czego nie położyłeś i żniesz czego nie posiałeś. Rzeczy do niego na podstawie Twoich słów osądzę Cię, sługo zły. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, biorę czego nie położyłem i żnę czego nie posiałem. Dlaczego więc nie oddałeś pieniędzy moich do banku, a po powrocie miałbym je z zyskiem? A do tych, którzy stali obok, powiedział: odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma 10 min. A oni rzekli do niego: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, iż każdemu, kto ma, będzie dane. Temu zaś, który nie ma, i to, co ma, będzie odebrane. Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja królował nad nimi, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach. Te historie, kiedy je czytamy, mamy wrażenie, że w jakimś sensie są podobne, ale w pewnych rzeczach różnią się bardzo. Różnią się ilością tego, co im powierzono. Tam mowa o talentach, tu mowa o minach. Tamten, który dostał najwięcej, dostał 5, tu najwięcej dostał 10. No musimy sobie powiedzieć, że to są przypowieści, które są zapisane, ale one tak naprawdę chcą nas nauczyć tego samego. To jest tak naprawdę przypowieść jedna. Gdybyśmy otworzyli teraz 41 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, to przeczytalibyśmy taką historię. Faraon śpi, faraon król Egiptu, i śni mu się sen. Wiecie, czasami jest tak, że idziemy spać i coś nam się śni i budzimy się rano i no i gdzieś tam nam się kotuje z tyłu głowy, że coś nam się śniło, ale w ogóle my za bardzo nie pamiętamy, co się śniło i w ogóle wagi do tego nie przywiązujemy. Czasami mamy sen i on jest... Apostoł mówi w jednym miejscu tak: czy to było we śnie? Czy to było na jawie? Tak do końca nie jestem pewny. Ale to, czego jestem pewny, to to, że Bóg mówił do mnie. Pawłowi śni się Macedończyk i Paweł nie ma wątpliwości, że to jest sen od Boga. No jak myślicie, Paweł był innym człowiekiem niż my? Czy przez wiele nocy mu się tam nie bełkotało coś, do czego w ogóle wagi nie przywiązywał, kiedy się obudził? Z pewnością. Ale czasami są takie sny, które są tak prawdziwe, tak realne, tak nas nurtują, tak nas męczą, że chcielibyśmy wiedzieć, co to miało znaczyć. I w Biblii mamy wiele takich snów opisanych. W ogóle to, że faraon w tej historii dotarł do Józefa, jest związane z tym, że współwięźniowie Józefa mieli sny i Józef im te sny wyłożył. Dzięki temu faraon się dowiedział, że jest w więzieniu taki ktoś, w kim mieszka duch bogów. Oni nawet nie wiedzieli, jak to nazwać. I wtedy Józef został poproszony. A faraon powiedział tak: śniło mi się 4 krowy tłuste, 4 krowy chude, i te tłuste pożarły te chude. A potem się chyba przebudził i znowu zasnął i śniły mu się 4 kłosy, 7, przepraszam, 7, 4 powiedziałem przedtem? 7. 7 krów tłustych, 7 chudych, a potem 7 kłosów takich dorodnych i 7 takich suchych. I zawsze te chude, te suche pożarły te grube i jego to oddręczyło. Jakby wiedział w środku, że w tym jest jakieś przesłanie dla niego, ale nie wiedział, co to znaczy. I nam jedną rzecz powiedział Józef wtedy. Te obydwa sny znaczą to samo. Ja chcę dzisiaj powiedzieć, te dwie historie, które przeczytaliśmy, one oznaczają to samo. I chcą nas naprawdę dzisiaj czegoś nauczyć. Chcą nam powiedzieć przede wszystkim, że zostaliśmy stworzeni inaczej niż zwierzęta. Zostaliśmy stworzeni nie po to, żeby jeść, pić, spać, spać, pić, jeść, odpoczywać, jeść. Zostaliśmy stworzeni dla konkretnych celów, z konkretnego powodu, z jakimś przeznaczeniem dla nas, z bardzo wyraźnie wytyczoną drogą, tak bardzo wyraźnie wytyczoną, że jeżeli odrobinę z tej drogi schodzisz, a jesteś blisko Boga i słyszysz Go, to ci się w nocy przyśni jakiś Macedończyk i już wiesz, że tamta droga była niewłaściwa, że ta jest właściwa, że w tą stronę masz iść. Ta pierwsza historia zaczyna się tak. Będzie jak z człowiekiem, ten człowiek, o którym tu mowa, to jest Bóg Wszechmogący. Jak powiedziałem, to jest przypowieść, która ma coś nam pokazać, czegoś nauczyć, ale tak naprawdę myśl jest taka. To jest człowiek Chrystus Jezus. On tu kiedyś był na ziemi i kiedy odjeżdżał, jest napisane, przywołał swoje sługi. Kto to ci jego sługi? To ludzie. To my, to ty i ja, to Kościół. Zostaliśmy przez Boga zaproszeni ku Niemu, abyśmy podeszli. I tu jest napisane, i przekazał im swój, nie ich, majątek. A więc to, co Bóg powierzył w twoje ręce, nie jest twoje. Jesteś sługą. Tak naprawdę w oryginale byśmy powiedzieli niewolnikiem, bo sługa w tamtym czasie to przeważnie niewolnik. I twój Pan, twój bogaty Pan coś ci powierzył. Ale to, co ci powierzył, nie jest twoje, to jest Jego. Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał. Kiedyś Kościół często śpiewał, Boże, z twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy. A my dzisiaj mówimy, my pracujemy swoimi i to jest moje i wara od tego. To jest moje prywatne życie. Nikt mi nie będzie z buciorami do mojego życia wchodził. Słyszymy to w naszych czasach częściej niż kiedykolwiek przez wszystkie wieki wcześniej chyba, tak mi się wydaje. Ciekawe jest w tej historii, że ci ludzie, którzy otrzymali, no, my czytamy talenty i czasami ludzie głoszą takie kazanie o polskich talentach, czyli że każdy ma jakiś swój talent i jeden idzie do mam talent, a drugi ten talent wykorzystuje w Królestwie Bożym, ale tu nie o takie talenty chodzi. Jeżeli uważnie czytamy obydwie historie, to bardzo szybko się orientujemy, że te talenty czy miny, o których jest mowa, żałuję, że to jest tak przetłumaczone. Powinno to być bardziej czytelnie pokazane, że chodzi o pewną wartość. Tak naprawdę talent to nawet nie była jakaś moneta, ale to była waga. I chodziło tutaj o wagę złota lub srebra, najczęściej srebra, bo było częściej w obiegu z tego względu, że było tańsze. Nie było tak dużo tańsze jak dzisiaj. Mówi się, że było o połowę tańsze od złota, ale jednak było tańsze i w obiegu używało się srebra. I ten talent to była konkretna wartość. To nie było tak, że przyszedł szef, wyciągnął pieniądze, temu dał 10 tysięcy, temu dał 5 tysięcy, temu dał 2 tysiące. Znaczy, czasami warto się zastanowić, o czym my tutaj rozmawiamy. Czasami warto się zastanowić, co to za wartość, którą Bóg nam powierzył. Gdzie może nie da się tego tak bardzo precyzyjnie obliczyć, ale w tamtym czasie Jeden talent, zakładając, że to było srebro, bo gdyby to było złoto, wszystko musielibyśmy pomnożyć razy dwa. To taki talent, który otrzymał ten, który najmniej otrzymał. To wiecie, ile to było? To było średnio 20-letni zarobek. To było średnio, przyjmuje się, w granicach 700 tysięcy złotych. Ten, który otrzymał 5 talentów, zakładając, że to jest srebro, to otrzymał 3,5 miliona. Musiałby ze 100 lat pracować. Ile by musiał żyć, żeby 100 lat pracować? 100 lat ciężko pracować. Więc ta historia, tak naprawdę obydwie te historie, mają nas nauczyć tego, że pewną konkretność, konkretną wartość w nasze życie powierzono. I zanim może uda nam się kilka słów na temat służby i służb powiedzieć, to co jest takie szczególnie ważne w obydwu tych historiach, tak jak powiedziałem, tak naprawdę to jest historia jedna. I ona, no bo wtedy, kiedy Pan przychodzi w jednej i drugiej Ewangelii do tego, który otrzymał najmniej i mógł powiedzieć, no ja nie jestem wdzięczny, bo otrzymałem najmniej. Nie będę tym obracał, bo to za mało. Nie będę tym obracał, bo kto mi będzie mówił, co mam robić. Wiecie, tu tak naprawdę w tych historiach jest powiedziane, że to obracanie tym majątkiem nie jest dla nas opcją. Wiecie, najgorsza myśl, która pojawiła się we współczesnym kościele albo w ogóle w kościele, to jest taka, że służba w kościele jest opcją. Ja zrobię coś w kościele, jeżeli będę miał na to ochotę, jeżeli będę miał na to czas, jeżeli nie będę miał nic na głowie, innych obowiązków. Tak, pomyślę o tym. Może kiedyś będę służył w kościele. Wiecie, w jednej i drugiej Ewangelii jest napisane, że ten, który otrzymał najmniej i z tego powodu, że otrzymał najmniej, ale tak naprawdę jest napisane, że otrzymał najmniej, bo każdy otrzymał według jego zdolności. Pan Bóg nie oczekiwał od tego, któremu dał jedną minę albo któremu dał jeden talent, tyle samo od tego, co otrzymał 5 talentów. Jeżeli ktoś otrzymał 5, wypracował 5, Pan mówi, dobrze, sługo, dobry. Jeżeli otrzymał 1, wypracowałby 1, co powiedziałby Pan? Dobrze, sługo, dobry. Pan nie oczekuje od tego, co dostał 1, żeby wypracował 5. Tu tak naprawdę nie chodzi o ilości, tu tak naprawdę nie chodzi o cyfry, tu tak naprawdę chodzi nam dzisiaj o to, że jeżeli mamy przylgnąć do Boga, a nie ma ważniejszej, lepszej i mądrzejszej rzeczy, jaką możemy zrobić w tych dziwnych czasach, w których żyjemy, jak przylgnąć do Boga. Wiesz, bo jak przylgniesz do Boga i On cię tak obejmie swoimi ramionami, to jesteś w najbezpieczniejszym miejscu we wszechświecie. A dzisiaj nie jest bezpiecznie. Dzisiaj wszystko jest inaczej. W naszym życiu dzisiaj wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Zmienia się z taką prędkością i w sposób tak nieprzewidywalny, że my naprawdę nie wiemy, co za miesiąc będzie. Ludzie, którzy prowadzą biznesy, nie wiedzą, co za 2 tygodnie będzie. Nie wiedzą, co za tydzień będzie. Tak naprawdę niektórzy nie wiedzą, co jutro będzie. A w kościołach? Też nie wiedzą, co jutro będzie. Już coraz głośniej się mówi o tym, że tu i tam ludzie, jak jadą autobusem, nie wolno się odzywać dla siebie. Nie wystarczy już jedna maska, tylko trzeba dwie. Żyjemy w dziwnym świecie. I kochani bracia i siostry, my jeżeli dzisiaj czegoś nie zrobimy, jeżeli my w tym roku czegoś nie zrobimy, to możemy się obudzić, tak jak ci, co ten majątek do obracania otrzymali, zakopali w ziemię, założyli ręce i powiedzieli, cóż, Bóg ma wszystkie pieniądze świata, radzi sobie świetnie beze mnie, niech on sobie żyje swoim życiem, ja będę tu sobie żył swoim życiem. Srebro do dołu, przecież wiecie, że srebro, no bo gdyby to było żelazo, to by jeszcze zardzewiało, a srebro ma się dobrze, przyjedzie Pan, ja mu odkopię, oddam mu co jego. Ja się pytam, czy nie powinien być Pan zadowolony z tego, że on mu oddał? No przecież my wszyscy znamy historię z Łukasza 15 i tam syn wziął połowę majątku ojca i roztrwonił wszystko. Zobaczcie, ten nie roztrwonił. Nie stracił z tego ani grosza. Czy jego pan nie powinien być zadowolony? Czy ten sługa nie powiedział, panie, oto co twoje. Wszystko, co do grosika ci oddałem. A pan jest zadowolony? Wiecie, co ta historia tak naprawdę chce nam powiedzieć? Że nie ma akceptacji dla bierności, lenistwa, dla takiego myślenia, że w kościele jest sześciu po to, żeby coś robiło, a resztę żeby byli sympatycznymi statystami. Wiecie, ta historia mówi o tym, że nie ma statystów w kościele? Że nie możesz powiedzieć, panie, że ja cię nie prosiłem o tą minę. Mogłeś mi nie dawać. Nie musiałbyś się dziś czepiać. Przepraszam za to słowo. Wiecie, obracanie tym Bożym majątkiem nie jest opcją. Wiecie, jak się kończy jedna i druga historia dla tych, którzy nic nie wypracowali? Rzućcie w ciemności zewnętrzne. Wiecie, Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć, nie jesteś jak krowa, która jest stworzona tylko po to, żeby jeść i spać i trawić i spać i jeść. Cielątko urodzić i jeść, i trawić, i spać. Jesteśmy ludźmi. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Wiecie, gdybyśmy otworzyli już pierwszą księgę mojżeszową, człowiek został stworzony, a już niebawem czytamy, że ten zrobił instrument muzyczny, tamten zbudował piramidy, to dzisiejsi naukowcy się zastanawiają, jak to można było zrobić, a tamci ludzie to zrobili. Wieża Babel, no ona nie jest synonimem czegoś dobrego dla nas dzisiaj, ale zobaczcie, zbudowali ją. Czasami myśląc o Abrahamie, to myślimy o nim, o nich, o tamtych ludziach w kategorii Beduinów szwędających się z owcami. Wiecie, gdybyśmy zobaczyli dzisiaj to Ur chaldejskie, które opuszczał Abraham, może bylibyśmy w ciężkim szoku, że ludzie niezależnie od czasów, od cywilizacji, od technologii, które są dostępne, robili rzeczy, które nie mieściły się w głowie. A dzisiaj już o tym nie mówię. Dzisiaj wszystko dzieje się w taki sposób, z taką prędkością, z tak, wydawałoby się, nieograniczonymi możliwościami, że aż trudno w to uwierzyć, że gdzieś tam powietrzem przesyłasz zdjęcie, swój podpis. Ktoś powie, ale to jest proste, kropki, krzyżyki. No oczywiście, nie? Ale kiedy tak po ludzku o tym wszystkim myślimy, świat poszedł bardzo daleko. Ale się pytam, gdzie doszedł Kościół w tym czasie? Tak, świat doszedł bardzo daleko. Mamy samochody, samoloty, statki kosmiczne. Niewyobrażalne rzeczy. A gdzie to wszedł Kościół? Czy Kościół po 2000 lat nie myśli czasami, nie mówi, ale to jest moja sprawa, to jest moje życie, to są moje wybory. Będę chciał, to zrobię. Nie będę chciał, to nie zrobię. Bo to jest moje życie, to jest mój wybór. To coś nowego, przepraszam? No nie. Ci dwaj na liście ostatnich w jednej i drugiej historii, oni tak mówią. To jest moje życie, to jest mój wybór. Tu zakopałem, proszę bardzo, panie, tu masz co twoje. Bezpiecznie było, było tak głęboko zakopane, że żaden złodziej tego nie znalazł. Masz wszystko co twoje. Nie ma zgody w Bożym sercu na takie myślenie. Więc dlaczego w Kościele ludzie myślą, że służba, że życie Kościoła to jest sprawa 5, 10, 2, 7 garstki, iluś procent. Wiecie, Pan Bóg zanim odszedł z tej planety, założył Kościół, do tego Kościoła nas włączył, jesteśmy częścią tego Kościoła i powierzył w nasze życie wielki majątek. Wiecie, ten majątek jest większy niż nam się wydaje. Ludzie, kiedy czytają o tych talentach albo minach, najczęściej w ogóle nie wiedzą, o co w tym chodzi. Myślą, że jakieś, jeżeli już, bo tu jest wyraźnie napisane, pieniądze, pieniądze, pieniądze. W 18 wierszu jest napisane, ukrył pieniądze Pana sobie. Nie ma żadnych wątpliwości, że tu w tej historii chodziło o pieniądze. Czy myślimy czasami w takich kategoriach, że przez naszą wierną służbę ktoś znajdzie się w niebie na całą wieczność? Czy myślimy czasami o tym, że każda okazja dana nam w życiu jest dana po to, żebyśmy stali się błogosławieństwem na miarę naszych możliwości? My gdybyśmy dzisiaj wzięli na całe kazanie, gdybyśmy sobie tak wzięli apostoła Pawła i Martę, do której Pan Jezus powiedział: Marto, troszczysz się o kłopoczysz. Niektórzy ludzie z życia Marty tylko to pamiętają i to jest smutne. I myślą, że to, co chciał Pan Jezus Marcie powiedzieć, to: Marto, nic nie rób. Niczym się nie przejmuj. Don't worry, be happy, nie? Tak, dzisiaj świat nam tak śpiewa. To ma być domena naszego życia. Ale Pan Jezus Marcie tak nie powiedział. Wiecie, są chwile w naszym życiu. To taka chwila jak ta, kiedy jesteśmy jako Kościół zgromadzeni. To jest czas, żeby usiąść u stóp Zbawiciela i słuchać tego, co ma do powiedzenia. I jeżeli w takim czasie jak ten ktoś tam jest w świecie i zarabia pieniądze, to Pan Bóg by do niego powiedział: Marto, Marto, troszczysz się o wiele rzeczy. Bo to wiecie, że tą Martą to może być kobieta i tą Martą tak samo może być mężczyzna. To jest nauka, to nie jest imię, to jest nauka. Są chwile takie jak ta, kiedy mamy usiąść u nóg Zbawiciela i słuchać. Ale kiedy się rozchodzimy, to mamy rzeczy do zrobienia. Tak, my też musimy zadbać o to, żeby jeść, żeby mieszkać, żeby nam było ciepło. Ale wiecie, że wszyscy ludzie na świecie mają te same 24 godziny do dyspozycji? Ta wymówka, którą najczęściej Pan Bóg słyszy z ust ludzi, brzmi: nie mam czasu. Wszyscy mają 24 godziny na dobę. Marta miała 24 godziny na dobę, apostoł Paweł miał 24 godziny na dobę. Wiecie, że do Marty nigdy Pan Jezus nie powiedział: Marto, Marto, Bo gdybyś była jak Paweł, to bym cię tak lubił i tak uhonorował. Nie. Wiecie, to sama Marta, której dzisiaj Pan Jezus powiedział: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Ta sama Marta tydzień później usługuje. Pan Jezus z tej usługi korzysta i niczego jej nie wytyka. Pan Jezus w tym domu, bo to był dom w Betanii, ulubiony dom Pana Jezusa. Wiecie, po co On tam przychodził? Ciągle tam przychodził? Tam się czuł dobrze? Tam odpoczywał. Wiecie, są takie domy, gdzie wchodzisz i odpoczywasz. Są takie domy, że jeszcze nie wejdziesz i już czujesz napięcie. I wszystko krzyczy z tyłu głowy: kiedy wreszcie sobie pójdziesz? Ale w Betanii tak nie było. W Betanii to Pan Jezus przychodził i czuł się dobrze. Przychodził i czuł się przywitany. Przychodził i chwilę później czuł się najedzony. Wychodził stamtąd i czuł się wypoczęty. Czyja to była zasługa? No Marty. To ona to miała we krwi. Pan Jezus jej nie powiedział: Marto, ty zostaw to, co robisz. Weź wsiąść na ten statek razem z apostołem Pawłem. Tam jedź głosić Ewangelię. Tak, oczywiście, że każda Marta też może jechać i głosić Ewangelię. Ale wiecie, każdy z nas dostał coś innego. Jeden dostał 5 talentów, a jeden dostał 1 talent. Jeden dostał 1 minę, czy drugi dostał 10. To wszystko nie ma znaczenia. To są tylko takie obrazy tego, że coś Bóg powierzył Tobie w Twoim życiu, że Bóg powierzył coś w Twoje ręce i Ty tym obracasz, obracasz i obracasz. I Pan Bóg dzisiaj do nas mówi: nie bądź jak krowa, nie bądź jak zwierzę, nie bądź na tej planecie tylko, żeby jeść i spać, jeść i spać, jeść i spać. Ludzie na początku dzieju ludzkości, kiedy jeszcze nie było żadnej technologii, nikt im nie powiedział, że można albo należy to zrobić. Ale ten zrobił instrument muzyczny, ten wybudował dom. Oni wiedzieli, że to ta boska cząstka, która jest w nas, powoduje, że możemy być twórczy. Powoduje, że przychodzisz na ten świat, a potem, kiedy odchodzisz, to wszyscy widzą, że coś po tobie zostało. Nie tylko spasiona łąka, ale że coś po tobie zostało, że coś zbudowałeś. Ludzie patrzą w kościele, że jest coś, do czego przyłożyłeś swoją rękę. I to obojętnie, czy to jest ręka Marty, czy to jest ręka Marii, czy to jest ręka Pawła. Czy to jest ręka Epafrodyta, o którym ostatnio słuchaliśmy? On miał inne zadanie, ale pytam się, gorsze czy lepsze? Inne. Paweł jeździł na misjach, a Tymoteusz wiezie mu pieniądze i pomoc Kościoła, żeby ta służba mogła funkcjonować. Dzisiaj w tym kazaniu nie chcę nikomu powiedzieć: bądź jak Paweł, bądź jak Marta, bądź jak Epafrodyt, albo jakkolwiek. Dzisiaj w tym kazaniu chcę powiedzieć, że nie da się przylgnąć do Boga i nie przylgnąć do służby. Bo Pan Bóg, Jego słowo, Jego służba są jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Że Pan Bóg, Jego słowo i Jego służba są jak słońce i światło i ciepło. I nie da się tych rzeczy od siebie oddzielić. Są jak duch, dusza i ciało. I nie wiesz, gdzie jedno się zaczyna, a gdzie drugie się kończy. I nie możesz powiedzieć: ale ja nie mam predyspozycji do niczego. Jeżeli jesteś człowiekiem, nawet niezbawionym, to już masz większe predyspozycje niż zwierzę, bo jest to ta Boża cząstka w tobie, duch, którego zwierzęta nie mają. I ta Boża cząstka powodowała, że ludzie nawet w tym świecie są twórczy, twórczy i twórczy. A w Kościele czasami ludzie, którzy przez Boga stworzeni jako twórczy, to co najlepsze, to co to twój Pan powierzył w twoje ręce, biorą łopatę, własnymi rękami wykopują grób, tak naprawdę dla siebie, bardziej niż dla tego srebra, i zakopują pod ziemię. A potem przychodzi Pan i ten sługa jest zdziwiony, bo sługa mówi, ale masz co twoje. A Pan mówi, nie miałeś prawa tego zrobić. Wiecie, my tak naprawdę nie mamy prawa być bierni. My nie mamy prawa jako ludzie, żeby funkcjonować tak, jak funkcjonują zwierzęta. Bo Pan Bóg powierzył w nasze ręce coś. Pan Bóg powierzył w nasze ręce majątek. Pan Bóg powierzył w nasze życie wartość. No wiele różnych sposobów. Jeden ma siłę, jeden ma zdolności, jeden ma inteligencję nieprawdopodobną. Jeden otrzymał jeden talent, jeden otrzymał 5 talentów, jeden otrzymał 2 talenty, ale nie ma człowieka we wszechświecie, który mógłby wytknąć Bogu, ale mi to nic nie dałeś. Wiecie, taki człowiek współcześnie nam żyjący urodził się bez rąk i bez nóg i już nie jest dla nas tajemnicą, kto to jest. Wiecie, to jest człowiek, który już w momencie porodu został przez wszystkich przekreślony. No, feministki powiedziałyby wtedy, dlaczego głupia nie dokonała aborcji? Po co to coś urodziła w ogóle? Wiecie, dzisiaj to coś, którzy bezczelnie mogliby, albo wielu tak powiedziało, jeździ po całym świecie. Ludzie, którzy mają ręce i nogi, tak zwani normalni ludzie, muszą od tego człowieka się uczyć. Nawet my, chrześcijanie, kiedy on mówi o Bogu, to mamy się czego nauczyć. On nie mówi, Boże, dlaczego mnie takim stworzyłeś? Ale dziękuję Bogu za ten nieprawdopodobny talent i możliwości. Wiecie, kiedy pierwszy raz w życiu patrzyłem na tego człowieka, kiedy zobaczyłem, jak nauczył się myć i czesać, kiedy zobaczyłem, jak nauczył się odbierać telefon, to ja mówię, to się nie mogło wydarzyć. Ale mogło. Ten człowiek prawie w każdej sferze może być wzorem dla tak zwanych normalnych ludzi. A dzisiaj we współczesnym Kościele ludzie mówią, no, jest tyle, w naszym zborze to jest tyle zdolnych ludzi, niech robią, niech mówią, niech śpiewają, niech sprzątają, niech zamiatają, niech... Ja się do niczego nie nadaję. Przecież możesz tak zrobić, ale musisz pamiętać, po pierwsze, że to jest kłamstwo, bo nie ma człowieka, który się do niczego nie nadaje. Nawet jeżeli nie masz rąk ani nóg, to jeszcze ciągle możesz tak nieprawdopodobnie wiele, że mi się to w głowie nie mieści. A jeżeli do tego wszystkiego, do tego, że masz zdrowy rozum, masz ręce i nogi, to twoje możliwości są już prawie nieograniczone. A jeżeli Bóg jeszcze zamieszkał w twoim sercu i włożył w twoje serce wieczność, wiecie, my się zmagamy z tak wieloma błahostkami, dlatego że ciągle ktoś jakieś kłamstwo próbuje zapodać do naszego życia. Wiecie, czemu my te kłamstwa przyjmujemy? Jesteście tu jeszcze? Wiecie, dlaczego my te kłamstwa przyjmujemy? Bo nie przylgnęliśmy do Słowa. Gdybyśmy znali Słowo bardzo dobrze, żadnego kłamstwa diabeł nie przemyci do naszego życia. Nigdy byśmy nie pomyśleli i nie powiedzieli, że służba w Kościele jest sprawą innego człowieka. Nigdy byśmy tak nie powiedzieli. Bo Biblia nas uczy, że służba w Kościele jest sprawą każdego człowieka. Nie jakoby Bóg czegoś potrzebował. Bóg niczego nie potrzebuje. Bóg przez wszystkie biliony lat był spełniony, a nie było ani ziemi, ani nas. Niczego nie potrzebuje. Biblia mówi, nie jakby czegoś potrzebował. Wiecie, kto tego potrzebuje? Wiesz, na czyje konto pracujesz? No niektórzy mówią, ja tam na konto pastora nie będę pracował. Popatrz jeszcze raz na tę historię. Co tu jest napisane? Tak naprawdę pracujesz na swoje konto. Ci wierni, tak naprawdę by trzeba było zacząć od tych najwierniejszych i w jednej, i w drugiej historii, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Pan mówi, dobrze, sługo dobry i wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. Czyli tak naprawdę to, co wypracowujemy, wypracowujemy to dla siebie. Bo ten Pan, który dał jednemu 5 talentów, jednemu 2, to tych talentów jeszcze ma byle ile. Czasami mówimy tak, no Bóg ma wszystkie pieniądze świata, nie? I wszystkie złoto świata, i wszystkie srebro świata, i wszystkie talenty świata. Niczego nie potrzebuje. Wiecie, że jest napisane w Biblii, że Bóg może nawet z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Co to znaczy? Że każdą ewangelizację na świecie Bóg jest w stanie sam sobie obsłużyć. Może posłać niezliczone rzesze aniołów, ma ich nieskończone ilości. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ile. Dlaczego tych aniołów tu nie posyła? Coś wam powiem. Posyła. Oni są naszymi współpracownikami. Oni są naszymi sprzymierzeńcami. Są Bożymi posłańcami woli tych, którzy mają być zbawieni. Czyli jeżeli my jesteśmy na Giszowcu, to cały Giszowiec jest otoczony aniołami, którzy tam ludzi sprowadzają, którzy powodują, że ci ludzie zaczynają mieć otwarte serca. Myślicie, że to spadło z nieba? Jak myśmy pierwszy raz pojechali na Giszowiec, to było niewiele lepiej niż w Szczytnicy. Ludzie byli zamknięci, nieufni, wystraszeni, niczego od nas nie chcieli, a niektórzy nawet mówili mi, niczego od was nie chcemy. A po latach ludzie przychodzili, siadali, słuchali, dziękowali, chcieli Pismo Święte, chcieli świadectwa, chcieli książki. Ale wiecie, Pan Bóg jest niezależny od nas. Może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Nie potrzebuje naszych kazań. Nie potrzebuje naszego śpiewania. Obstawiam, że gwiazdy poranne śpiewają lepiej niż my. Chóry anielskie śpiewają lepiej niż my. Każdy anioł powiedziałby kazanie niewyobrażalnie piękniejsze i mądrzejsze niż my. Wszystko zrobiliby lepiej od nas. A Biblia mówi, to nie aniołom poddał świat. Nie aniołom powierzył ten świat, ale powierzył tobie i mi. I dlatego ma znaczenie, czy przyłożyłeś rękę do pługa. Wiecie, ten pług sam nie pojedzie, sam nie będzie orał. Mógłby. Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, ale my wiemy, że tego nie zrobił i tego nie zrobi. Posyła nas. Powierzył nam służbę pojednania. Powierzył nam nauczanie w Kościele. I rzeczy przez wieki działy się, niezależnie od tego, czy możliwości były takie, czy inne. Wiecie, kiedy Paweł nie siedział w więzieniu, to wiecie, co robił? Jeździł i zakładał zbory. A kiedy był w więzieniu, to położył się na kozetce, założył ręce i powiedział, no teraz już nic nie mogę zrobić, nie? I nie było tak. Paweł siedzi w więzieniu i mówi kazania pisane. Pisze listy i nam się mogłoby nam się wydawać, że to, że Paweł został zamknięty, stało się stratą dla Kościoła. A my dzisiaj wiemy, że stało się błogosławieństwem dla Kościoła. Paweł wtedy pisze listy, z których nie tylko korzystają Efezjanie, Koryntianie i Galacjanie, ale też Ruptawianie, Katowiczanie, Cieszynianie, ktokolwiek, tysiące lat. To, co Paweł zrobił w więzieniu, wpływa na życie wierzących ludzi. Wiecie, w Kościele jest potrzebna Marta, ale w Kościele jest potrzebna Maria. Kiedy będziemy mieli konferencję młodzieżową, to ktoś będzie za kazalnicą, a ktoś będzie w kuchni. Ktoś będzie sprzątał, a ktoś będzie głosił. Ktoś będzie zmywał, a ktoś będzie śpiewał. Ale to wszystko tworzy jeden wielki, doskonały Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że tylko raz w życiu Pan Jezus powiedział do Marty: Marto, Marto, troszczysz się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Marta wcześniej i później usługiwała, a Pan Jezus już jej niczego nie wytyka. Wiecie, ta sama Ewangelia uczy nas w wielu miejscach, że gościnność, z której właśnie Marta zasłynęła, ma być częścią naszego życia. Gościnności nie zapominajcie. Niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Wiecie, co by to była za strata, gdybym w niebie zobaczył, że kiedyś spukał do moich drzwi anioł, a ja bym powiedział: no nie mam czasu dzisiaj. Że nie wiem, że to anioł, nie? Ci aniołowie, którzy przychodzili, zawsze przychodzili w ludzkim ciele. I czy to przychodzili do Abrahama, czy to przychodzili do Lota w Sodomie, oni zawsze przychodzili w ludzkim ciele. Wiesz, i do ciebie może przyjść kiedyś anioł w ludzkim ciele. A Biblia mówi, niektórzy nie wiedzą, co o tym aniołów gościli. Jeżeli Pan Bóg powołał cię do tego, żeby być Martą, bądź Martą. Jeżeli Pan Bóg cię powołał, żebyś był Pawłem, bądź Pawłem. Jeżeli Pan Bóg powołał cię do tego, żeby być Anną, mam na myśli Annę, która była prorokinią. Ona 8 lat żyła w swoim małżeństwie, a potem owdowiała i powiedziała: no już mi szkoda reszty życia na to, żeby zajmować się takimi przyziemnymi rzeczami. Zamieszkała w kościele, w świątyni wtedy. Do końca swojego życia służyła Bogu w postach i modlitwach. I już w tym życiu Pan Bóg ją wynagrodził. Wiecie, że Anna była jedną obok Symeona, która zobaczyła świadomie Mesjasza? Rok 2021, rokiem przylgnięcia do służby. Są ludzie, którzy w Kościele jeszcze nigdy nie służyli. Są ludzie, którzy mówią, że do tego są inni. Są ludzie, którzy wykrzyczą na każdym kroku, że do czegoś się nie nadają. A ta historia, jedna i druga dzisiejsza, tak naprawdę jedna historia, mówi: wszyscy otrzymali. Pan przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. To jego majątek, którym obracamy. Wiesz, gdybyś na koniec życia miał taki pomysł, żeby powiedzieć: Panie, zwracam Ci Twój talent. To jest najstraszniejsza rzecz, która mogłaby się człowiekowi przydarzyć. Bo i u Mateusza, i u Łukasza jest napisane: wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Wiecie, co ta historia na koniec nam mówi? Że to nie jest opcja w naszym życiu. Pan Bóg nie postawił wyboru przed tobą. Chcesz służyć albo nie chcesz służyć. Chcesz obracać talentami, nie chcesz obracać. Chcesz talent, nie chcesz talentu, wybierz. Twoja decyzja. No Pan tak nie zrobił. Każdemu powierzył swój majątek. I każdy z nas za samego siebie będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze służba nie jest opcją, po drugie nie jest jakimś ciężarem, który został nam powierzony. Jeżeli masz zły stosunek do tego, to może to wtedy staje się twoim ciężarem. Ale ci, którzy mieli właściwy stosunek do tego, nie mieli żadnego problemu. Pan im nawet nie powiedział: tu masz majątek, masz nim obracać tak, owak i siak i jeszcze jakoś tam. Nie. Oni wzięli, poszli i zaraz wiedzieli, co mają robić. Ja zakładam, że oni wcześniej już przylgnęli do słowa, dlatego wiedzieli, co mają robić. Wiecie, dlaczego tak wielu ludzi we współczesnym kościele nie wie, co mają robić? Nigdy nie przylgnęli do słowa. Nie znają słowa. Ludzie tak bardzo nie znają słowa. Ludzie w kościele tak bardzo nie znają słowa, że to jest nie do uwierzenia. Mylą to, co jest napisane w książeczce do nabożeństwa, z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym i z tym, co jest w śpiewniku pielgrzyma i jeszcze w tym, co jest gdzie indziej zapisane. Nie wiedzą, co z czego się wzięło. No jeżeli mamy taki miszmasz w głowie, to nie dziwota, że błądzimy. Nie dziwota, że mamy różne dziwaczne poglądy na różne rzeczy. Ale Pan Bóg nie zapyta nas, kiedy staniemy przed Jego obliczem, jaki mieliśmy pogląd na ten czy na inny temat, bo On by się dzisiaj chciał z nami rozliczyć. Nie? Nasze poglądy Pana Boga w ogóle nie będą obchodziły. Pan Bóg wezwał ich wszystkich i wszyscy musieli zdać sprawę. Wiecie, gdybyśmy przeczytali tam kolejną historię, to ona mówi o tym, że w dzień sądu Pan Bóg wszystkich zaprosił do siebie, owce po prawicy, kozły po lewicy. Kiedy tym razem czytałem tą historię, to zauważyłem jedną rzecz, że te kozły nic nie zrobiły i nie zauważyły, że nic nie zrobiły i że było coś do zrobienia. Ale owce zrobiły, ale nie zauważyły to, że zrobiły. Pan mówi: byłem w więzieniu, chory, coś tam, a Ty mi dałeś, zrobiłeś, odwiedziłeś, pomogłeś. A owca mówi: Panie, ja nigdy w życiu nic o czymś takim nie wiem. Wiesz, oni to zrobili, bo to stało się częścią ich natury, to stało się ich życiem. Czasami już jest tak, że usługujesz i w ogóle nawet nie traktujesz tego jako usługiwanie. To po prostu stało się stylem twojego życia. Więc kiedy przylgniemy do służby, to nie będzie taki cotygodniowy ciężar, który trzeba zrobić. To stanie się stylem twojego życia. To stanie się twoją pasją. To stanie się twoją radością. To stanie się twoim błogosławieństwem. Ty to robisz, nawet nie wiesz, że to robisz. Tylko wiesz, że chcesz to robić, ale w ogóle nie myślisz o tym. Panie, kiedy byliśmy w więzieniu? Kiedy widzieliśmy cię głodnym? Kiedy widzieliśmy cię nagim? A Pan Jezus mówi: cokolwiek uczyniliście tym najmniejszym moim braciom, mnie uczyniliśmy. Nie ma czegoś takiego jak pasywny chrześcijanin. Nie ma czegoś takiego jak bierny chrześcijanin. chrześcijanin. Te rzeczy ze sobą się nie łączą, tak jak ogień i woda. Jeżeli chcemy być chrześcijanami, jeżeli chcemy przylgnąć do Boga, to musimy przylgnąć do Jego Słowa, to musimy przylgnąć do służby. Służba musi stać się nie dodatkiem do naszego życia, ale stylem naszego życia. A kiedy już to wejdziemy, to jest takie błogosławieństwo, to jest taka radość, to jest takie szczęście, że na początku naprawdę człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć, ale to jest możliwe i niech Pan Bóg każdemu z nas dopomoże, że tak będziemy żyć i służyć i podobać się Jemu. I rzeczywiście niech ten rok będzie dla nas takim rokiem przylgnięcia do Boga. Amen.